I wracamy do studia Popołudnia Wnet. Najpierw dwie informacje, bo cały czas prowadzimy Akademię. Akademia Radia Wnet to spotkania w wąskim, ekskluzywnym gronie z ekspertami. Wykładowcy Akademii często goszczą także na antenie Radia Wnet. W poranku chociażby całkiem niedawno był dr Mariusz Marszewski, to jest analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Cała rozmowa jest na stronie. Można się zapoznać z informacjami na temat Chin, Rosji, Azji Centralnej, także na temat tego, jak Chiny sobie radzą w rozszerzaniu swoich wpływów w regionie właśnie Azji Centralnej. Ale to, co jest na antenie Radia Wnet, to tylko wstęp, to tylko przedsmak tego, co się dzieje na zajęciach Akademii Wnet, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany zdobywaniem ekskluzywnej wiedzy, także wiedzy medialnej, ale nie tylko, to zapisy do Akademii są pod niezmiennym adresem medialnym akademia@radiownet.pl. Jest godzina 17:10.
Popołudnie Wnet.
Teraz sprawy europejskie, bo musimy te sprawy omówić. Po pierwsze, bo chcemy, a po drugie, bo jest do tego dobra okazja. Trwa szczyt Rady Europejskiej, czyli spotkanie liderów i przywódców państw członkowskich. Pierwsza rada po faktycznym Brexicie. Przy telefonie Popołudnia Wnet profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mamy, to jest po pierwsze z dwóch względów wyjątkowa Rada Europejska. Po pierwsze, no bo po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a po drugie, bo chyba kluczowa, czy jedna z ważniejszych rad europejskich w batalii o budżet unijny, ten wieloletni budżet na lata 2021-2027. Chyba od Brexitu zaczniemy. To jest proces, w którym się emocjonowaliśmy w roku ubiegłym, a jak on się zdarzył, to jakoś tak bezboleśnie i bez echa przeszedł de facto.
Pyta się mnie pan o Brexit, tak?
Tak jest, panie profesorze, tak jest. Swobodna wymiana myśli, jak ten kilkanaście dni po Brexicie wygląda sytuacja.
Ja tylko może zacznę od pewnego sprostowania, to znaczy ta Rada rzeczywiście jest bardzo ważna, Rada Europejska, o której pan wspomniał, ale wydaje mi się, że ona będzie dopiero przed nami, to znaczy 20 dokładnie lutego. Natomiast w tej chwili jest cała gama różnych spotkań, które rzeczywiście mają tą Radę przygotować, między innymi Michel, czyli zastępca Tuska, byśmy mogli powiedzieć.
Następca.
Tak. Zastąpił Tuska na tej funkcji jakiś czas temu. On przygotowuje właśnie to zbliżające się posiedzenie czy szczyt Rady Europejskiej i między innymi w czwartek spotkał się z naszym premierem Mateuszem Morawieckim, polskim premierem, ale wcześniej spotkał się z kilkunastoma innymi szefami rządów po to, żeby dyskutować o arcytrudnym temacie, czyli jak ma wyglądać ta przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o sam Brexit, to tutaj możemy powiedzieć, nastąpiła pierwsza salwa po obu stronach, dlatego że zarówno ze strony premiera Johnsona, jak i Barnier, czyli polityka francuskiego odpowiedzialnego po stronie Unii Europejskiej za te negocjacje, mieliśmy jakby otwierające przemówienia, jak oni sobie wyobrażają te negocjacje dotyczące umowy, docelowej umowy między obu stronami. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili obowiązuje tak zwana umowa rozwodowa, na warunkach której pod koniec stycznia Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską. I ta umowa będzie obowiązywać prawdopodobnie przez 11 kolejnych miesięcy. Natomiast co będzie dalej, no to właśnie to przez te 11 miesięcy powinny obie strony ze sobą uzgodnić.
w tej chwili w takim, jak rozumiem, zawieszeniu. Mamy formalne wyjście już na Radzie Europejskiej, już się 20 grudnia ona będzie, nie pojawi się przedstawiciel Wielkiej Brytanii, premier Zjednoczonego Królestwa, ale wszystkie inne więzy trwają, te ekonomiczne, wspólny rynek, to wszystko pozostaje jak na razie przez te kilkanaście miesięcy bez zmian.
Rzeczywiście, 20 lutego na szczycie Unii Europejskiej nie będzie przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa, podobnie jak Zjednoczone Królestwo wycofuje się z wszystkich innych instytucji europejskich, więc nie będziemy mieli też parlamentarzystów na kolejnych sesjach Parlamentu Europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, tam gdzie do tej pory była współpraca pomiędzy krajami członkowskimi w innych organizacjach międzynarodowych, oczywiście ona tam w jakimś stopniu nadal będzie, bez wątpienia, tylko że już nie będzie tej koordynacji, już nie będzie wspólnego przygotowywania wspólnego stanowiska całej Unii Europejskiej. Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa będą od tej pory występować tylko w imieniu samych siebie. Coś, co właśnie podczas ostatniego przemówienia pan premier Johnson określił w ten sposób, że powiedział: Zjednoczone Królestwo po 50 latach wyszło ze stanu hibernacji i w tej chwili będziemy mówić w sprawach globalnej gospodarki i spraw międzynarodowych sami za siebie.
Co to oznacza dla samej Unii Europejskiej? Jakie teraz będą mogły być procesy na poziomie tym decyzyjnym i kształtu politycznego wspólnoty?
Przede wszystkim Unia Europejska jest ogromnie osłabiona po tym wyjściu Zjednoczonego Królestwa. Pierwsze państwo, bardzo ważne państwo, duże państwo, które zdecydowało się opuścić szeregi Unii Europejskiej. To zarówno pod względem symbolicznym, jak pod względem realnym, to jest duża strata. I ta realność tego wyjścia Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa między innymi polega na tym, że tych pieniędzy do budżetu Unii Europejskiej, tej wieloletniej perspektywy finansowej tak zwanej, będzie znacznie mniej. Szacuje się, że mniej więcej o 12 miliardów euro rocznie tych funduszy wynikających ze składki Wielkiej Brytanii będzie mniej. To jest oczywiście kolejny potężny, negatywny skutek Brexitu.
To będzie. A z drugiej strony jeszcze jedno w tym procesie jest, nie jedno, ale to wyjątkowo ekscytujące, czyli kwestie połączeń ekonomicznych. Czy jest taka możliwość, żeby w pewnym momencie Wielka Brytania rzeczywiście całkowicie odcięła mosty między starym kontynentem a wyspą, tak? Żeby te kontakty stały się w zasadzie podobne jak z krajem trzecim.
To znaczy Zjednoczone Królestwo będzie i tak naprawdę faktycznie biorąc w sensie formalnym już jest krajem trzecim dla Unii Europejskiej, ale oczywiście nie takim jak każdy inny, bo jest to kraj, który już był członkiem integracji europejskiej, tego procesu. W związku z tym na przykład, jeżeli popatrzymy na stopień zintegrowania czy stopień harmonizacji regulacji, które w tej chwili występują na wyspach i na kontynencie europejskim, to są w zasadzie te same regulacje póki co. Natomiast także wydaje mi się, że wcześniej czy później te relacje się unormują. One powinny być poprawne. Nie sądzę, żeby obie strony toczyły jakąś wojnę handlową albo coś podobnego. Dlatego, że wymiana gospodarcza jest w interesie obu stron. Natomiast w tym okresie przejściowym, no to oczywiście może być różnie. Te emocje mogą znowuż wzrosnąć w czasie tych najbliższych negocjacji. Zresztą one już rosną, już politycy wymieniają uszczypliwości między sobą. I to oczywiście też rodzi pewnego rodzaju poczucie niestabilności, czy przede wszystkim po stronie biznesu przedsiębiorcy mogą mieć poczucie tego, że nie do końca wiadomo, jak ta, co się stanie po wygaśnięciu tego okresu przejściowego. I ta niepewność oczywiście może się odcisnąć również na relacjach gospodarczych, ale tak jak powiedziałem, bez względu na to, czy jaką umowę wypracują obie strony, czy to będzie jakaś specjalna umowa na wzór kanadyjski, jak proponuje Johnson, czy nawet jeżeli to będzie umowa, jak to on powiedział w swoim przemówieniu, w stylu australijskim, co było prawdopodobnie aluzją do braku dealu, do braku umowy, dlatego że Unia Europejska z Australią póki co nie wynegocjowała żadnej umowy. No ale to jest o tyle znaczący przykład, że pomimo tego Australia handluje z Unią Europejską i jakby to nie jest brak takiej specjalnej umowy handlowej, nie jest żadną przeszkodą. I to właśnie chciał chyba przekazać Johnson, że bez względu na to, jak te negocjacje będą przebiegać, czy one się zakończą jakąś umową, czy będą bezumowne, to te relacje gospodarcze i polityczne pomiędzy tak bliskimi sąsiadami, one będą musiały się układać wcześniej czy później dobrze.
Nasza wspólna geografia, historia i więź nierozerwalnie nas łączą, czynią nas naturalnymi sojusznikami w wielu obszarach. Będziemy nadal współpracować w zakresie spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony, mając przed sobą wspólny cel i interesy, zadeklarowali trzej najważniejsi politycy europejscy, czyli już przez nas wspomniany pan Michel, czyli szef Rady Europejskiej, pani von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej i pan Sassoli, czyli przewodniczący, o ile dobrze pamiętam, Parlamentu Europejskiego. Tu się cytat o tym, czy się stanie po Brukseli w relacjach bilateralnych. Jest taka możliwość, że Wielka Brytania być może instytucjonalnie odpłynie i będzie kłopot gospodarczy, ale chociażby w polityce bezpieczeństwa będzie dalej aktywnym graczem na starym kontynencie.
No, takie są nadzieje. Tak naprawdę nadzieje obu stron. I to chyba nawet bardziej strony europejskiej niż samych Brytyjczyków. A wynika to z prostego faktu. Zjednoczone Królestwo jest największą potęgą militarną w Europie, nie licząc Rosji. Ale wśród członków, czy w tej chwili również byłych członków Unii Europejskiej. Po drugie, dysponuje ogromnym doświadczeniem wywiadowczym, nasłuchowym i tutaj pod tym względem praktycznie biorąc nie ma równego w Unii Europejskiej żadnego innego kraju, który by miał taką technologię i takie możliwości zbierania informacji. Więc oczywiście dla wspólnego dobra wymiana sojusznicza, między innymi w ramach chociażby NATO, jest jak najbardziej sensowna. I to oczywiście tutaj trzeba też przypominać sobie, że Zjednoczone Królestwo wprawdzie wyszło z Unii Europejskiej, co ma przede wszystkim znaczenie gospodarcze, ale nie powinniśmy rwać szat i raczej to nie będzie długofalowo jakimś wielkim obciążeniem dla obu stron. Natomiast z całą pewnością nie wychodzi z NATO, nie przestaje być członkiem NATO, co ma znaczenie właśnie na płaszczyźnie militarnej. A póki co to nie Unia Europejska, ale właśnie NATO jest tym sojuszem, który gwarantuje nam bezpieczeństwo.
No to na koniec przejdźmy do tej Rady Europejskiej, która będzie 20 lutego, budżet unijny na lata przyszłe. Po tym spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska będzie odgrywać konstruktywną rolę w wypracowywaniu konsensusu wokół budżetu. Polska zawiązała kiedyś, czy była współpromotorem Grupy Przyjaciół Spójności. Mówiono, że to dzięki tej grupie udało się zastopować w zarodku plany, żeby w ogóle polityka spójności, czyli ta polityka, z której w ramach europejskich środków mamy pieniądze na drogi, na koleje, na inne rzeczy, przestała istnieć. I co będzie miarą sukcesu, zdaniem pana profesora, w tych negocjacjach budżetowych, co jest realnie do ugrania przez Polskę?
Oczywiście to będą bardzo trudne negocjacje. Już w tej chwili wszystko na to wskazuje. W dodatku Polska jest podwójnie pod bardzo dużym, nazwijmy to, ciśnieniem czy presją po pozostałych państw członkowskich. Po pierwsze, jeśli chodzi o cięcia w polityce spójności i polityce rolnej, tutaj państwa będące płatnikami netto do budżetu europejskiego, jednak wywierają, większość spośród nich, presję polityczną na cięcia w obu obszarach. Druga presja wynika z tej kwestii dotyczącej, czy sporu dotyczącego praworządności w Polsce, i jest on wykorzystywany na różne sposoby, właśnie żeby osłabić pozycje negocjacyjne polskiej dyplomacji i tym samym, żeby Polska mniej zajadle broniła tych swoich interesów w tej polityce budżetowej.
Powiedział profesor Tomasz Grosse, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję również.
17:24 na zegarach. Taka jest godzina. To teraz płyta, która w zasadzie, jeśli chodzi o twórczość Kai, jako jedyna zapisała się, może przesadzam, ale w mojej dyskografii zapisała się na stałe. Oczywiście chodzi o płytę Kaja i Bregowicz. Już nie wiem nawet ile lat. 10, 15, 20, może więcej nawet niż 20. Ta płyta jest z nami i ciągle do niej wracam, i ciągle ją lubię i ciągle trochę na nowo ją odkrywam. Piosenka, która w zasadzie powinna być zagrana jakiś czas temu, bo to wariacja na temat świąt jednej z najpiękniejszych polskich kolęd, ale luty może też jest dobry, żeby śpiewać kolędy. 7 luty chyba jeszcze się, już się nie mieści, ale trudno. Nie ma ciebie, to i tak ładna piosenka.